Chciałbym Ci dzisiaj podzielić fragmentem z listu do Efezjan. Dwa tygodnie temu mówiłem o synu marnotrawnym i tam przewijał się taki motyw, że ojciec przyodziewa syna marnotrawnego, który wraca w szatę i nadaje mu swoją szatę, i odniosłem to do szaty sprawiedliwości. I nawiązałem też do tego, że nakładamy nowego człowieka i w tym nowym człowieku trwamy. Tak powinno być. Chciałbym dzisiaj właśnie mówić o starym, nowym człowieku. W liście do Efezjan od 4:17 apostoł Paweł właśnie zaczyna o tym mówić, gdzie przedtem apostoł Paweł mówi najpierw o planie zbawienia, o Bożym planie, mówi o skarbach, które wierzący ludzie mają w Chrystusie, mówi o zbawieniu, które jest wyłącznie z łaski Bożej. Następnie apostoł Paweł mówi o zjednoczeniu wierzących Żydów i pogan w jednym ciele, w ciele Chrystusowym, w Kościele. Dalej mówi o jedności w Duchu Bożym i o budowaniu ciała Chrystusowego. I kiedy te wszystkie tematy już jakby ma obrobione, wtedy mówi o starym i o nowym człowieku. Myślę, że to jest dlatego ważne, bo te rzeczy, o których mówiłem przedtem, o tym Paweł pisał przedtem, że to jakby jest tak jakby pewien fundament do tego nauczania o starym i nowym człowieku. Nie możemy pójść do człowieka na przykład niewierzącego i powiedzieć mu: słuchaj, ty musisz po prostu tego masz już nie robić, a to masz teraz robić i to będzie działać. To nie będzie działać, bo stary człowiek będzie żył. On musi wpierw zostać pochowany, zostać ukrzyżowany, powstać do nowego życia z Chrystusem. O tych wszystkich rzeczach też gdzieś tam jest mowa przedtem w liście do Efezjan. Ale dla nas już wierzących od 4:17 przeczytam na razie do 5 rozdziału i 2 wersetu. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze, i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzaski, złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci i postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. Myślę, że od 3 wersetu Paweł nawiązuje do grzechów seksualnych i gdzieś tam to koresponduje z Efezjan 4:19, o których będziemy mówili, ale kazanie byłoby jeszcze dłuższe, także ograniczę się do tych wersetów, które przeczytałem. Generalnie można powiedzieć, że mamy tutaj motyw czegoś, co jest stare, starego człowieka, czegoś, co przeminęło, co powinno być przeszłością, co powinniśmy uśmiercać, kiedy się pojawia w naszym życiu, i czegoś, co jest nowe, czegoś, co pochodzi od Boga, czegoś, co jest dobre, co jest miłe, co Bogu się podoba. To przewija się przez ten cały fragment. W 17 wersecie czytamy o tym, że mamy nie postępować już jak inni poganie. Oczywiście mowa o Efezjanach, ale myślę, że możemy jako wierzący z nieżydów tak samo przyrównać się do tych Efezjan i powiedzieć, no my też jesteśmy odrodzeni z Ducha Świętego, my też jesteśmy wierzącymi ludźmi i my też mamy, jak i oni, nie postępować jak inni poganie. To znaczy, że jest ryzyko, jest taka możliwość, że wierzący człowiek zaczyna postępować jak inni poganie, zaczyna postępować jak jego otoczenie i jakby wchodzi w ten sam szyk. Apostoł Paweł w Efezjan 2 rozdziale opisuje to jako modłę tego świata, jako chodzenie w jednym szeregu z tym światem i ostrzega przed tym. Mówi, to jest coś starego, do tego nie wracajcie, teraz inny jest program dla was w nowym człowieku. Także Paweł mówi, zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie, w próżności ich umysłu. Czyli poganie postępują tak, niewierzący ludzie, jakie są ich myśli? Próżne. Postępują próżnie. Ich życie jest skoncentrowane na tym, co zewnętrzne, co widoczne, na doczesności. I my już więcej tak nie postępujmy. Zerknijmy do Efezjan 2, 2 i 3. Jest napisane tak. O upadkach i grzechach. Efezjan 2, 2 i 3. W których niegdyś postępowaliście. To jest przeszłość. Według zwyczaju tego świata, czy modły tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. A więc mamy ciała i myśli, i po prostu człowiek cielesny, człowiek stary jest poddany bez żadnych ograniczeń ciału i zmysłom. Nie może opierać się pokusom, nie jest w stanie powiedzieć nie ciału, po prostu prędzej czy później wystarczająca pokusa, silna pokusa przychodzi i on nie jest w stanie jej się oprzeć. Także tak mamy nie postępować. I 18 werset jeszcze wzmacnia to wszystko. Mowa tutaj jest o tych poganach niewierzących, że mają przyćmiony rozum, czy zaciemniony w ciemności, że żyją w ciemności, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która jest w nich, także są dalecy od tego, co daje Bóg, od tego życia, nie znają tego życia, są w niewiedzy, czy można przetłumaczyć w ignorancji po prostu, nie znają tego, czy też nie chcą poznać, i mają serca zatwardziałe. Tutaj przypomina się Faraon, człowiek, który po prostu staje się odporny na poselstwo Boże. On nie chce tego słuchać, on od tego ucieka, on to chodzi, woli zostać w ciemności. I teraz musimy pomyśleć chwilę nad tym, że czasami dzieci Boże wchodzą w tak bliskie relacje, tak dobrze się rozumieją z ludźmi nieodrodzonymi, niewierzącymi. Jak to może być? Tutaj mamy ludzi, którzy żyją w ciemności, którzy żyją z dala od Boga, którzy żyją w ignorancji co do spraw Bożych i odrzucają Boga i wskutek tego ich serca są zatwardziałe. Także jest kontrast do dzieci Bożych maksymalny. I Paweł jakby stara się to poszerzyć, pokazać, jak możemy postępować tak jak oni, będąc w światłości. Jak możemy wejść znów w ten sam szyk. To jest nie powinno tak być. I 19 werset mówi, oni stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście. Oni, czyli ci inni poganie, stali się nieczuli. I to słowo nieczuli to jest słowo, które wyraża, greckie słowo, które wyraża stan, w którym nie czuje się już bólu. Jest człowiek, nie czuje bodźców. Nie, tak wiemy, jak dotykamy czegoś, coś uderza w nas, a my nie czujemy, że w ogóle to uderza. Także taki stan gdzieś tam zepsucia, stan sumienia, które jest już tak jakby obrobione, że ono nie reaguje na Boże bodźce. Takie świadectwo apostoł Paweł wystawia tamtym poganom, tamtym ludziom. I tak jak wtedy już było mnóstwo problemów w tamtym czasie z rozwiązłością seksualną, z wszelkiego rodzaju rozpustą i dzisiaj jest tak samo, żyjemy w sumie w bardzo podobnych środowiskach. I Paweł tutaj mówi dalej, oni stawszy się nieczuli, czyli jakby nie rozumiejąc w ogóle, że to jest nie w porządku, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości i nawet z zachłannością, czyli w tą nieczystość wchodzą, to jest to samo słowo, co w 5 rozdziale jest dalej napisane, o chciwości. Czyli z tą chciwością wręcz ludzie tapiają się, maczają się w grzechu, są nieczuli na to, że to koliduje z Bożą wolą. Sumienie jest wyłączone, jest stępione. I tutaj to słowo rozpusta, to nie jest to słowo, które znamy zwykle porneia, czyli co jest tłumaczone jako rozpusta, te greckie słowo, tylko tutaj jest coś, co można tłumaczyć, inne tłumaczenia mówią wyuzdanie, rozpasanie, po niemiecku Ausschweifung, czy Geilheit, jeśli chodzi o seksualność. I mamy wszelką nieczystość i to z zachłannością, czyli grzech bez końca. Dlatego apostoł Paweł w 20 wersecie może jasno powiedzieć, lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. To nie jest nauka, którą widzieliście od Chrystusa, że wasze życie, wierząc w Niego, może być zgodne z tym wszystkim. To nie taka nauka, którą od Niego pobraliście. To nie może być tutaj harmonii. Jest to niekompatybilne, nie do pogodzenia ze sobą. Świętość Zbawiciela sprawia, że nie możemy już tak żyć. Jeśli, mówi 21 werset, jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. Widzisz tutaj, o kogo chodzi? Kto słyszał Go? Możemy powiedzieć, no przecież Jezus nie chodzi już po tej ziemi, jak możesz Go usłyszeć? Oczywiście Duch Święty może posłać Jego Słowo do twojego serca i możesz usłyszeć Syna Bożego. Dlatego tu jesteśmy. Jeśli jesteśmy zrodzeni na nowo, to dlatego, bo usłyszeliśmy Jego głos i Duch Święty pouczył nas. Przyjdzie nauczyciel, powiedział Pan Jezus, przyjdzie ten, który pouczy was i przypomni wszystko, co powiedziałem. Także jest poselstwo głoszone, jest Duch Boży, który przemawia do serc, który poucza zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. Tak jak jest powiedziane, że Duch Święty weźmie z mojego i da wam, jest napisane. Weźmie z tego, co moje. Duch Święty mówi, tak jak poselstwo Syna. A więc nie tak nauczyliście się Chrystusa i dlatego 22 werset mówi, że co się tyczy poprzedniego postępowania, co się tyczy mechanizmów myślenia, postępowania, czynienia, tego co czyniliście, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze. Czyli żądze zwodziły starego człowieka i on ulegał zepsuciu. Końcem jego drogi było potępienie. Już w tym życiu widzimy często degenerację grzeszników. Natomiast końcem każdego grzesznika jest całkowite zepsucie. Ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze. Żądze są nie do zahamowania, więc droga jest jasna. Koniec drogi jest jasny według Słowa Bożego. I do nas, do dzieci Bożych jest napisane: zrzućcie z siebie starego człowieka. Powinniście to zrobić. I pytanie, czy to robimy? Musimy to robić. Powinniśmy to robić. Ale nie może przy tym zostać. Nie wystarczyłoby, gdyby syn marnotrawny miał refleksję i powiedział: muszę wrócić do ojca i powiem mu to i to i to. I dalej by tam siedział. To nie wystarczy. Musiał poderwać się ze swojego miejsca i rzeczywiście podejść z powrotem tam, skąd przyszedł. Nawrócić się. Tak samo i tutaj. Nie wystarczy, że składamy starego człowieka. Musimy nałożyć nowego. W te miejsce musi przyjść coś innego. Dlatego jest napisane dalej: składamy starego człowieka i odnawiamy się w duchu naszego umysłu. Czyli jest pewna odnowa. I ubieramy nowego człowieka. I ten człowiek z kolei jest stworzeniem, które jest z góry. Dalej jest napisane, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Czyli to jest tak, że jakby mamy tą szatę, ona jest, to nie jest tak, że musimy, tak jak u syna marnotrawnego, nie musimy jej wyprodukować, nie możemy jej zrobić sami, ale musimy podejmować pewne decyzje i chodzić w nowym człowieku, tak bym nazwał. Zewlekać z siebie starego i nakładać nowego. I Słowo Boże mówi o tym, że rzeczywiście jest to coś, co powinno być stałym procesem w naszym życiu. Kiedy otworzymy drugi list do Koryntian, to w 4 rozdziale apostoł Paweł mówi dużo o trudach apostołów. Mówi dużo o rzeczywiście praktycznych problemach, o fizycznych utrudnieniach, o rzeczach, których dzisiaj trudno nam sobie po części wyobrazić, to co przechodzili apostołowie. Mówi on od 8 wersetu 4 rozdziału 2 listu do Koryntian o uciskach apostołów, o tym, że są często bezradni, prześladowani, powaleni, którzy nieustannie noszą w ciele umieranie Pana Jezusa. Także widać, że naprawdę apostołowie byli naznaczeni i płacili wysoką cenę za swoje uczniostwo. I dalej w tym rozdziale czytamy od 16 wersetu: dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Z dnia na dzień jest odnowa wewnętrznego człowieka. Dalej 17-18 werset: ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały, gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne. Apostoł Paweł daje kontrast i mówi, że to są lekkie sprawy w porównaniu z tym, co nadchodzi. I to może powiedzieć tylko człowiek, który ma duchowy wgląd w potęgę, w chwałę Jezusa, który może takie rzeczy, jakie przeżywa apostoł Paweł, powiedzieć, że to są lekkie, chwilowe sprawy. Ukamienowanie, jakieś rozbicie się statku razem z Pawłem i mnóstwo niebezpieczeństw i problemów, w których stale był. Jakieś biczowania, jakieś więzienia, jakieś głody i cały czas problemy. Także taki człowiek może powiedzieć, to jest chwilowe, to jest lekki ucisk, ponieważ przeogromna, wieczna waga chwały jest taka, że w porównaniu po prostu to wypada blado, ta chwila na ziemi. Tylko w kontraście, może tak powiedzieć, wiedząc o tej przeogromnej chwale. I w 18 wersecie mówi o czymś, co jest niewidzialne. I tego zmysłowy człowiek nie potrafi przyswoić. Zmysłowy, cielesny człowiek nie potrafi powiedzieć, no dobrze, tam za kurtyną, tam jest taka chwała, tam jest coś takiego potężnego. Warto dlatego oddać swoje całe życie. Warto poświęcić i ukrzyżować tego starego człowieka bez reszty. Tego nie może powiedzieć człowiek, który nie poznaje coraz bardziej Syna Bożego. I dlatego ta odnowa połączona jest z głębszym poznaniem Syna Bożego. I o tym czytamy w liście do Kolosan, 3 rozdziale i 10 wersecie. Tutaj też apostoł Paweł podobnie pisze do Kolosan o starym człowieku i o nowym człowieku, o zewleczeniu starego i o nałożeniu nowego. W Kolosan 3 rozdziale i 10 wersecie czytamy: a przyodzialiście się w nowego człowieka, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Jeszcze raz, mamy, zobaczcie znów, obraz tego, który go stworzył, czyli mamy nowe stworzenie i mamy odnawianie się w poznaniu. Teraz można powiedzieć, co to jest za poznanie, czyli chodzi po prostu o więcej wiedzy. Nie, nie chodzi o więcej wiedzy, tutaj jest użyte słowo epignozis i według tłumaczy Szlachter 2000 epignozis to jest te pełne, właściwe poznanie Boga takim, jakim On jest naprawdę. A więc nie jest tu kwestia studiowania Słowa Bożego, co powinniśmy robić, co na pewno się do tego też przykłada, ale nie jest to tylko kwestia jakby aplikowania wiedzy, żeby więcej wiedział, lepiej znał, co jest dobre, co jest słuszne. Ale tu chodzi o głębsze poznanie Boga taki, jaki On jest naprawdę. Przypomina mi się Hiob, który powiedział, no przedtem znałem Cię tylko ze słyszenia, ale teraz ujrzały moje oczy Ciebie, nie pamiętam dokładnego zwrotu. Natomiast widać, że z dnia na dzień, jak mówią apostołowie, jest wewnętrzny człowiek wzmacniany, jest odnawiany i dzieje się to jakby w tym poznaniu Syna Bożego takim, jaki On jest naprawdę. W głębszym poznaniu Syna Bożego. Nie jedynie w jakimś, nie wiem, w tym, że mamy jakieś przykazanie, któremu mamy być posłuszni, wtedy to działa, co powinniśmy być oczywiście posłuszni każdemu Bożemu przykazaniu, ale nie chodzi o to, że coś wypełnimy, a czegoś nie, albo że będziemy wiedzieć coś więcej czy mniej, ale jest to naprawdę głębia poznania Syna Bożego i na to składa się całe życie duchowe człowieka Bożego. Także nasze myśli powinny doznawać przemiany, mówi Efezjan 4 rozdział i 23 werset. Odnowienie się w duchu waszego umysłu. I tu znów trzeba sobie zadać pytanie, czy tu zatem chodzi po prostu znów o aplikowanie jakiejś wiedzy tylko. powiedzmy, mój umysł musi się zmienić, a więc muszę aplikować jakąś wiedzę, muszę nauczyć się czegoś więcej na pamięć. Może to jakoś mi pomoże. I tu znów mamy wiele pożytecznych rzeczy i dobrych rzeczy. Uczmy się, szczególnie rzeczy Bożych, Słowa Bożego, studiujmy i tak dalej. Ale i tu myślę, że ta przemiana umysłu to jest po prostu coś głębszego. Coś, co oznacza, że Bóg myśli w jakiś pewien sposób, Bóg ma pewną wolę i my jakby przyjmujemy to, co jest Jego i mówimy, to ja też chcę, to niech będzie moją wolą. Ja chcę myśleć tak jak Ty, ja chcę żyć tak jak Ty, ja chcę być przepełniony tym, co Ty jesteś, czym Ty jesteś przepełniony. I w liście do Rzymian 12:2, często to cytujemy, tu jest też mowa o przemienieniu się i odnowie umysłu. I tak jakby to też koresponduje z Efezjan 4. Apostoł Paweł w Rzymian 12:2 pisze takie słowa. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga, czyli czego chce Bóg. I teraz mamy tutaj jakby przeciwstawne rzeczy. Nie dostosowujcie się do tego świata, czyli wierzący człowiek mógłby się dostosować do tego świata, żyć tak, jak żyje ten świat, myśleć tak, jak myśli ten świat. I tak jak czytaliśmy właśnie w Efezjan, ludzie, którzy myślą, będąc w ciemności, będąc dalece od życia Bożego, po prostu nie żyjący w życiem Bożym. I tu jest napisane, że zamiast dostosowywać się do tego świata, czyli zamiast żyć według starego człowieka, nakładamy nowego, przemieniamy się przez odnowienie umysłu, abyśmy mogli rozeznać, co jest doskonałą wolą Boga. A więc myślę, że jest tu coś więcej niż tylko nauczenie się czegoś, ale raczej jest to uznanie całym sercem, że stare życie, stary człowiek, że to nie jest to, że mogę tak żyć. Że to jest w porządku dla mnie, że mogę tak żyć według starego człowieka. Jeden dzień żyje tak, inny dzień żyje siak, parę tygodni żyje tak czy siak. Stary człowiek nie powinien mieć miejsca. Nie ma prawa bytu w życiu dziecka Bożego. Musimy się z nim pożegnać. Wracając do Efezjan 4 rozdziału, czytamy, że ten nowy człowiek cechuje się sprawiedliwością i świętością. Czyli jest pewna prawość w jego życiu, coś, co dzisiaj też w otoczeniu jest raczej obce. Ta prawość charakteryzuje się, myślę, tak bojaźnią Bożą. Ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem w pracy, który powiedział, no słuchaj, gdybym, oczywiście, że powiedzmy nie wziąłbym miliona euro na lewo w ramach jakiejś korupcji, w ramach czegoś tam, bo może mnie przyłapią i tak dalej, ale gdyby ktoś stał obok i powiedział, słuchaj, jak weźmiesz ten milion, to nic ci się nie stanie. Jesteś bezpieczny, policja tego nie odkryje, nikt się o tym nie dowie, ale będziesz miał milion w kieszeni. To mówi, gdyby coś takiego było możliwe, no to pewnie, żebym wziął. Człowiek, który jest stworzony w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości, on by powiedział, nigdy w życiu. On jest typem takiego Józefa, który powie do żony Potyfara, za żadne skarby tego świata nie położę się z tobą. Bo on ma bojaźń Bożą w sercu i wie, to co robię, to widzi Bóg. I w żaden sposób nie jestem gotów dać się skorumpować za żadne miliony tego świata. Ale to jest człowiek, który pochodzi z góry. To jest ten nowy człowiek, nie ma pochodzenia ziemskiego. I 25 werset mówi, dlatego. Apostoł Paweł mówi, ponieważ ten nowy człowiek, ponieważ to życie w Bożej sprawiedliwości i świętości jest całkowicie innym życiem, dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Kłamstwo w tamtym czasie w świecie pogańskim, tak popularne jak i dzisiaj, mówi, nie ma opcji, żebyś mówił nieprawdę. I tutaj mowa jest ewidentnie też o Kościele Bożym. Widzimy to po końcówce tego wersetu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Słowo Boże, kiedy mówi o członkach jedni drugich, zawsze mówi o Kościele, zawsze mówi o ciele Chrystusowym. A więc bliźni, o których tutaj jest mowa, tu chodzi o wierzących. I mówiliśmy przy rozważaniach pierwszego listu do Koryntian, przynajmniej taka refleksja mi się nasunęła wtedy, że jakby wszystko w Kościele staje się jawne. Wchodzą niewierzący na zgromadzenie i ich myśli są prześwietlane przez to, co jest prorokowane, ich skrytości ich serca wychodzą na jaw. Języki są tłumaczone, a więc i tutaj są tajemnice ujawniane. Rzeczy widzą światło dzienne. Widzimy to też w praktyce Kościoła. Widzimy Ananiasza i Safirę, którzy wchodzą, kłamią prosto w oczy i ich grzech zostaje ujawniony, zostaje odkryty. I tutaj apostoł Paweł mówi, odrzuciwszy kłamstwo, tak samo jak powinniście zrzucić starego człowieka z siebie, tak samo odrzućcie kłamstwo. Nie ma takiej opcji. Stajesz w obliczu tego, co powiesz, nie ma takiej opcji. Stajesz w obliczu zboru i zastanawiasz się, chować swoje życie czy nie. I mówisz, nie będę chował swojego życia, oto jestem. Mówcie prawdę. Jaka jest rzeczywistość w waszym życiu? Prawda to coś więcej niż tylko jakby na przykład przemilczenie czegoś, bo to nie wygląda, po prostu nic nie powiem. Prawda to jest nieskładanie fałszywego świadectwa. Jeśli na przykład jest źle w moim życiu, ale przez Bogiem udaje, że jest dobrze, albo że jest w miarę okej, składam fałszywe świadectwo. Słowo Boże nas zachęca i mówi, dla naszego dobra, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. To będzie miało wpływ na ciało. Jesteśmy członkami jedni drugich, a więc to powinno nas motywować do tego, że skoro jesteśmy jednym ciałem, dlaczego mielibyśmy zatajać coś przed sobą? Dlaczego sam przed sobą miałbym coś zatajać? Moja głowa przecież jest jedna, członki są z nią połączone. Nie ma to sensu. Bo przecież Pan Jezus uczy nas o momencie, w którym wszystko stanie się jawne. To, co na uchu, w skrytości, na cichu mówiliście, na dachach rozgłaszać będą. Wierzymy w to, a więc nie ma sensu niczego ukrywać. Dalej Słowo Boże mówi w 26 wersecie, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. A więc widzimy, że Paweł daje takie praktyczne rady. Nie zostawia nas w ciemności, nie mówi, to automatycznie się ułoży. Wiecie, to wszystko automatycznie się ułoży. Ale mówi nam konkretne rzeczy, po których możemy zobaczyć, czy chodzimy w tym nowym człowieku. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Jest dużo różnych interpretacji tego fragmentu. Mamy całą gamę interpretacji. Chciałbym dzisiaj przedstawić moją, której wierzę, że jest zgodna ze Słowem Bożym. Dosłownie ten werset można przetłumaczyć, rozgniewajcie się i nie grzeszcie. Brzmi dziwnie, prawda? Rozgniewajcie się i nie grzeszcie, jakby nakaz. Czy o to rzeczywiście chodzi? Otóż ten fragment, gniewajcie się i nie grzeszcie, on jest cytatem z Septuaginty. Musimy chwilę zrozumieć, czym była Septuaginta, nie wiem, czy pamiętamy. Septuaginta to był Stary Testament w tamtym czasie dla świata greckiego. Świat grecki miał tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki i to była Septuaginta. Te tłumaczenie powstało jeszcze przed wcieleniem Pana Jezusa, przed przyjściem Pana Jezusa na świat. I tym tłumaczeniem dysponowali apostołowie, tym tłumaczeniem dysponował cały tamtejszy rejon. I do tego za to tłumaczenie często chwytali właśnie ci, którzy apostołowie, którzy pisali listy i cytowali prosto z Septuaginty. I teraz, kiedy otworzymy psalm 4, to w Septuagincie, w psalmie 4, ten fragment brzmi identycznie. Ale w hebrajskim brzmi nieco inaczej. Chciałbym przeczytać cały psalm 4, żebyśmy złapali kontekst, zrozumieli jakby o czym tutaj Dawid, który jest autorem psalmu, pisze. Wysłuchaj mnie, gdy Cię wzywam, Boże mojej sprawiedliwości. Ty wyzwoliłeś mnie w czasie ucisku. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mojej modlitwy. Synowie ludzcy, jak długo będziecie znieważać moją chwałę? Jak długo będziecie miłować marność i szukać kłamstwa? Wiedzcie, że Pan oddzielił dla siebie pobożnego. Pan wysłucha, gdy zawołam do Niego. Zadrżyjcie i nie grzeszcie. Rozmyślajcie w swoim sercu na łożu i zamilczcie. Składajcie ofiary sprawiedliwości i ufajcie Panu. Wielu mówi, któż pokaże nam dobro? Panie, wznieś nad nami światło Twojego oblicza. Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie, gdy obfitowały ich zboże i wino. W spokoju się położę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że mieszkam bezpiecznie. Fragment, o którym mówiliśmy, on występuje w wersecie 4. Tu mamy taki motyw: zadrżyjcie i nie grzeszcie. A Septuaginta ma tutaj: gniewajcie się i nie grzeszcie. Zadrżyjcie i nie grzeszcie, rozmyślajcie w swym sercu na łożu i zamilczcie. A więc mamy tutaj też motyw, że ktoś idzie na spoczynek, rozmyśla na swoim łożu i milczy. Czyli nie, jakby nie pcha tego gniewu dalej. On nie wdraża go w czyn, tego gniewu. Czyli tak jakby jego gniew łagodzi się. Na swoim łożu rozmyśla. I czytaliśmy w Efezjan, że jak to jest napisane: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. A więc i tutaj kładziesz się na swoje łoże. Niech jakby gniew, jeśli jest w tobie jakiś gniew, żeby on ucichł. Żeby on ucichł. I kiedy spojrzymy na psalm 4 i na kontekst tego psalmu, nie wiem jakkolwiek dlaczego Septuaginta tak to przetłumaczyła, ten fragment, ten 4 werset. Natomiast widzimy tutaj, że Dawid jakby nawołuje synów ludzkich, drugi werset, tych ludzi, żeby jakby zaprzestali ze swoim postępowaniem. Jak długo będziecie znieważać moją chwałę? Jak długo będziecie miłować marność i szukać kłamstwa? I w tym kontekście pada ten 4 werset. Zadrżyjcie i nie grzeszcie, czy gniewajcie się i nie grzeszcie. Rozmyślajcie w swym sercu na łożu i zamilczcie. Czyli tak rozumiem to, tak jakby Dawid mówił, nawet jeśli się rozgniewacie, to niech nie wychodzi z tego czyn. Niech nie zdarza się, że z tego gniewu, że ten gniew idzie dalej i powoduje naprawdę czyn. I tak wracając do Efezjan 4:26, myślę, że tak należy to rozumieć. Nie, wydaje mi się, że nie można, jestem pewien, że nie można rozumieć tego jako apel. Rozgniewajcie się. No już, na co czekacie? I tak mamy ludzi wierzących, którzy codziennie mogą się rozgniewać, bo Słowo Boże mówi: rozgniewajcie się. A nawet niektórzy mówią, to jest dla twojego zdrowia emocjonalnego pożyteczne, że nie kisisz w sobie gniewu, tylko możesz się, albo przynajmniej, że nie tłumisz go, ale że możesz się trochę pogniewać. Czy rzeczywiście o to tu chodzi? Schlachter 2000 tłumaczy po niemiecku: Zürnt ihr, so sündigt nicht. Czyli jeśli już się gniewacie, to nie wdrażajcie tego w czyn. Nie grzeszcie. Natomiast w liście do Galacjan 5:20 czytamy o tym, że gniew jest jednym z owoców ciała. To nie jest coś, do czego pcha nas Duch Boży, że Duch Boży mówi: dobrze, pogniewać się troszkę możesz, tylko że już dalej nie idź, ale tak to jest w porządku i nie mam z tym żadnych problemów. Nie, Efezjan 5:20 mówi, że jest to owoc ciała, a Jakuba 1:20 dodaje, że gniew ludzki nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga, a mamy czynić to, co sprawiedliwe u Boga. Dlatego myślę, że apostoł Paweł tutaj nie chce zachęcić nas do gniewania się, byleby tylko potem już jeszcze nie grzeszyć, ale mówi: jeśli jest gniew w twoim życiu, musisz się z nim rozprawić, i to jeszcze choćby na łożu twoim, zanim słońce zajdzie, musisz się z tym rozprawić. Musisz przed Bogiem i przed ludźmi tą sprawę załatwić. Przeprosić, pokutować koniecznie. Bo 27 werset mówi, że rozumiem, że w przeciwnym wypadku można dać miejsce diabłu. Jeśli gromadzimy gniew w naszych sercach, czy cokolwiek innego, jakąś gorycz, jakąś złość, dajemy miejsce diabłu. Czy Duch Święty nas prowadzi wtedy? Nie możemy tego powiedzieć. A więc dajemy miejsce diabłu. A dawanie miejsca diabłu w każdym przypadku może się źle skończyć. Widzimy to u Judasza. 28 werset mówi: kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Widzimy tutaj, że nie chodzi tylko o to, żeby nie kraść, ale co więcej, człowiek wierzący powinien pracować pracą własnych rąk, a motywacją jego pracy jest dawanie, udzielanie potrzebującemu. A więc człowiek wierzący już myśli całkiem inaczej. On nie myśli: ach, pracuję, żeby po prostu samemu mieć dużo, Oczywiście i Bóg chce, żebyśmy mieli wszystkiego, co potrzeba. Natomiast motywacją tutaj z tego wynika fragmentu człowieka wierzącego do pilnej pracy własnymi rękami, to jest to, żeby samemu nie być potrzebującym, samemu nie ciągnąć od innych, ale żeby raczej móc wspierać potrzebujących. Coś, co też jakby egoistyczne serce tego nie chce. Ono chce raczej być wspierane. Samemu mieć jak najwięcej. 29 werset mówi: niech żadne plugawe słowo nie wychodzi z waszych ust. I zamiast tego znów mamy: to ma nie wychodzić, a co innego ma wychodzić z naszych ust. Lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę, czy coś dobrego słuchającym. Plugawe słowo. To słowo plugawe słowo czytałem w komentarzach. Można powiedzieć, że to jest słowo nieużyteczne, głupie, zgniłe, podejrzane, nieprzyzwoite. To są rzeczy, których nie chcemy. Nie chcemy rzeczy, które są podejrzane, które są nieprzyzwoite, czy też niewyraźne, głupie, zgniłe, nieużyteczne. I nawet przecież w świecie tak zwanym chrześcijańskim dzisiaj, jeśli się rozejrzymy, to często kroć bywa coś takiego, że ktoś coś powie i to jest jakby takie dwuznaczne. Co to znaczy? Co on powiedział? Czy to znaczy, że Jezus jest Bogiem, czy nie jest Bogiem? Czy to znaczy, że piekło jest wieczne, czy nie jest wieczne? Można tak zrozumieć i można tak zrozumieć. Jak politycy, którzy ubierają w jakąś dyplomatyczną szatę swoje słowa. Tego nie chcemy. A nasze słowa mają być czytelne, mają być wyraźne, nie mają być plugawe, nieużyteczne, zgniłe, podejrzane, nieprzyzwoite. Ale zamiast tego mają zbudować, czyli muszą być przez słuchaczy odebrane tak, żeby były w stanie ich zbudować, żeby były w stanie jakby dołożyć następny klocek do ich wiary, jak się mówimy o ludziach wierzących, żeby wzmocnić ich pozycję w Chrystusie, żeby ich ubłogosławić w Chrystusie. 30 werset mówi o tym, że Boży Duch jest osobą. Jest osobą Bożą, jest osobą świętą. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Zasmucić można tylko osobę, nie moc. Moc nie może być smutna. Natomiast Duch Boży jest Duchem Świętym i można go zasmucić, czyniąc to, co jest nieświęte. Ponieważ On jest święty i On brzydzi się tym, co jest złe, możemy go zasmucić myślami naszego serca, słowami i postępowaniem. Nawet jeśli człowiek tego nie widzi i nie słyszy. Jest to apel apostoła Pawła do ludzi duchowych. Wiecie, że Duch Boży mieszka w was. Jesteście nim zapieczętowani, jest napisane. Pieczęć w tamtych czasach służyła do naznaczenia swojej własności i do zabezpieczenia jej przed tym, żeby ktoś inny nie przyszedł i bezprawnie nie otworzył. Tak, na przykład sygnet króla, była pieczęć. Było wiadomo, że tutaj tą pieczęć król jakby zapieczętował i jeśli ktoś to naruszy, będzie to widoczne, będzie to poznawalne i wtedy masz do czynienia z królem. Dlatego droga jest krew świętych Bożych. Jeśli ktoś targnie się na życie nasze, to Pan jest tym mścicielem. Pan jest tym, który odpłaca, ale On o swoją własność dba. Także On zapieczętował nas Duchem Świętym, dał Ducha Świętego do naszych serc, który woła Ojcze, woła do swojego Ojca, jest w stanie podjąć tą bezpośrednią relację, kontakt z Ojcem, ponieważ jest Jego własnością. I tego Bożego Ducha mamy nie zasmucać, bo dzień odkupienia nadchodzi, to jest napisane. Jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia. Czyli Bóg odkupi też nasze ciała. I będziemy w pełni, całkowicie Jego własnością. No już jesteśmy, ale nasze ciała, widzimy, są cielesne, są grzeszne, ciągną nas często tego, czego sami nie chcemy. Ten czas się skończy, kiedy odkupi nasze ciała. Do tej pory mamy trzymać to, co jest Bożą własnością w czystości, którą On nadaje. 31 werset i dalej jest dla mnie czymś, co jest dla mnie stałym wyzwaniem. To jest to, co jakby najbardziej, gdzie przynajmniej u mnie, stary człowiek, mam wrażenie, najbardziej się objawia. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, wrzask. Zobaczcie, mamy gniew jako coś, co powinno być usunięte. Wrzask, złorzeczenie, niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. To wszystko ma być usunięte spośród nas, spośród dzieci Bożych. To znaczy, że jako dzieci Boże my dostrzegamy tego. Oczywiście najbardziej mąż, żona w domu na przykład. Żona najbardziej dostrzega jakieś objawianie się starego człowieka. Jeśli stary człowiek się w niej objawia, najwięcej widzi żona. Zbór też jakąś część widzi. I to są wszystko rzeczy, które muszą być usunięte spośród nas. Znaczy to, że jeśli objawiają się wśród nas, słusznie można powiedzieć, Paweł, objawia się u ciebie gorycz. Paweł, objawia się u ciebie złośliwość. Objawia się u ciebie to i to i to. Oczywiście mówimy to w odpowiedni sposób, ale mówimy to. Komunikujemy to Pawłowi i mówimy, czy objawia się to wśród ciebie, wśród was. Zamiast tego znów mamy coś, co powinno brać tego miejsce. Nowy człowiek, 32 werset. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Musimy powiedzieć, co to znaczy. Znaczy to, że Boże przebaczenie jest doskonałe. Nie ma ono ograniczenia. Boże przebaczenie jest pełne. Bóg nie wypomni nam czegoś, co nam przebaczył. Nie powie, to ja ci przebaczyłem, a ty 5 lat temu zrobiłeś to i to i to i to. Znaczy to, że i nasze przebaczenie ma być takie same, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. I mamy tą przypowieść o tym dłużniku, któremu król tak wiele odpuścił, ale on idzie do tego współsługi i mówi, oddaj. A ten mówi, jeszcze nie mogę, ale ci oddam. On go bierze dusi, musisz mi to wszystko oddać. Już teraz. I wtedy król widzi, że on nie dostrzegł, on nie zrozumiał, że wiele mu zostało odpuszczone. On nie zrozumiał tego. A my musimy rozumieć, niech to będzie świeże w naszym sercu, jak wiele nam Bóg przebaczył, żebyśmy mogli nawzajem dla siebie być życzliwi, miłosierni, przebaczający sobie. I rozdział 5 podwyższa poprzeczkę, jak tylko można ją podwyższyć. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci. Dziecko uczy się od ojca. Ojciec wychowuje dziecko. Taki jest porządek w świecie ludzkim. Możemy się spodziewać, że Bóg, Ojciec, chce robić z nami to samo. Bądźcie naśladowcami swojego Ojca w niebie. On jest i daje deszcz i słońce dla dobrych, dla złych. Taki jest nasz Ojciec w niebie. Słowo Boże mówi, bądźcie naśladowcami Boga. I czasami ludzie mówią takie rzeczy jak, no nikt nie jest święty. Akurat tak jest, to jest prawda, że nikt nie jest święty. Ale Słowo Boże mówi, że są święci Boży. Dzieci Boże, to są święci Jego. I do nich jest to poselstwo. Bądźcie naśladowcami. Albo niektórzy mówią, no nikt nie jest aniołem. To prawda. Natomiast mamy być naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci. Jak to zrobić? Mówi werset 2. I postępujcie, mowa o postępowaniu, nie tylko o słowach. Wiecie, możemy być mocni w słowach. Nie bądźmy tylko mocni w słowach. I postępujcie w miłości, jaki Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. A więc Boża miłość sprawia, że wydajesz siebie, że oddajesz siebie. Niektórzy mówią, chyba są takie słowa dziś w Słowie Bożym dosłownie przetłumaczone, że uczynił siebie pustym. Uczynił siebie pustym, jak bierzesz szklankę z płynem jakimś i wylewasz ją i ta szklanka jest pusta. Życie, jakby, które symbolizuje, woda, która symbolizuje życie, wylewa się. Dobrowolnie ta szklanka wylewa wszystko, co ma. Coś, co jest dla egoistycznej, cielesnej natury niewyobrażalne. Ale Syn Boży to zrobił. Mówi, bądźcie moimi naśladowcami, postępujcie w miłości, oddając siebie jako dar i ofiarę. Oddając siebie, składając swoje życie na ofiarę. Rzymian 12 też mówi. Jako całopalenie, oddał siebie całkowicie. I wzywa nas do takiego postępowania. Trzeba rozprawić się ze starym człowiekiem. Zachęcam nas wszystkich do tego. Jest to dla mnie napomnieniem i zachętą, żeby rzeczywiście doglądać w swoim życiu, nie zaniedbywać tego procesu. On musi trwać i ukrzyżowanie starego człowieka musi mieć miejsce. Amen.